Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Innovation Puzzle: How to Build a Successful Innovation Factory Roberta Van Papelendama to książka biznesowa z serii The Business Puzzles, poświęcona organizowaniu innowacji w przedsiębiorstwie. Już sam podtytuł wskazuje, że nie chodzi w niej przede wszystkim o pojedynczy, błyskotliwy pomysł, lecz o zbudowanie powtarzalnego systemu, który potrafi zamieniać potrzeby rynku i wiedzę pracowników w użyteczne rozwiązania. Określenie Innovation Factory, czyli fabryka innowacji, należy rozumieć jako metaforę zdolności organizacyjnej, a nie dosłowną linię produkcyjną. Dopóki w ujęciu innowacja wymaga koordynacji strategii, ludzi, decyzji, eksperymentów oraz wdrożenia. Dostępne informacje bibliograficzne nie pozwalają rzetelnie odtworzyć wszystkich narzędzi, przykładów ani szczegółowych tez autora. Można jednak wiarygodnie scharakteryzować główny problem, który książka stawia, jak przejść od okazjonalnych inicjatyw innowacyjnych do trwałego mechanizmu działania firmy. Jest to więc publikacja kierowana do osób odpowiedzialnych za rozwój organizacji, a jej praktyczny cel polega na porządkowaniu myślenia o innowacji jako procesie zarządzanym. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, fabryka innowacji jako stała zdolność organizacyjna, a nie jednorazowy projekt. Centralna metafora zawarta w tytule przesuwa uwagę z samego wynalazku na warunki, w których pomysły mogą powstawać, być oceniane i trafiać do praktyki. Fabryka innowacji nie oznacza, że da się mechanicznie wyprodukować kreatywność. Oznacza raczej, że firma może stworzyć powtarzalną architekturę dla pracy nad nowymi rozwiązaniami. Musi ona obejmować dopływ problemów i możliwości, wybór kierunków, testowanie założeń, przydział zasobów oraz decyzje o skalowaniu lub zakończeniu inicjatywy. Bez takiej ciągłości organizacje często utożsamiają innowacje z warsztatami, konkursami na pomysły albo odizolowanym projektem transformacyjnym. Działania te mogą generować energię, lecz nie tworzą jeszcze zdolności wdrożeniowej. Ujęcie fabryczne podkreśla też zależności między elementami systemu. Duża liczba pomysłów nie pomoże, jeśli brakuje kryteriów selekcji. Dobry prototyp nie przyniesie wartości, jeśli nie ma właściciela biznesowego, budżetu albo drogi do klientów. Z kolei sama dyscyplina procesu może stłumić wartość, gdy nie pozostawia miejsca na uczenie się z niepewności. Tytułowa zagadka dotyczy zatem złożenia tych elementów w spójny model. Dla menedżera ważną konsekwencją jest traktowanie innowacji jako trwałej kompetencji firmy, ocenianej przez jakość podejmowanych decyzji i zdolność realizacji, a nie wyłącznie przez liczbę zgłoszonych idei. Po drugie, włączenie strategii firmy z wyborem problemów wartych innowacyjnego wysiłku, budowanie systemu innowacji wymaga odpowiedzi na pytanie, czego firma właściwie szuka i dlaczego. Innowacja nie jest autonomicznym celem, ponieważ pochłania czas, uwagę kierownictwa i kapitał. Jej sens zależy od związku z problemami klientów, zmianami technologicznymi, ograniczeniami obecnego modelu działania lub nowymi możliwościami rynkowymi. W perspektywie sugerowanej przez podtytuł książki, ważniejszy od przypadkowego gromadzenia pomysłów, staje się świadomy wybór obszarów poszukiwań. Strategia wyznacza granice tego wyboru, na przykład przez wskazanie grup odbiorców, kluczowych kompetencji firmy albo obszarów, w których warto budować przewagę. Nie powinna jednak zamieniać się w sztywny filtr odrzucający wszystko, co nowe. Jej funkcją jest nadanie priorytetów, dzięki którym eksperymenty można porównywać i finansować w sposób zrozumiały. To szczególnie istotne w dużych organizacjach, gdzie równolegle pojawiają się liczne propozycje usprawnień, produktów i modeli usług. Bez wspólnego punktu odniesienia portfel inicjatyw staje się przypadkowy, a zespoły konkurują o zasoby bez jasnych kryteriów. Połączenie innowacji ze strategią pozwala odróżnić ulepszenia operacyjne od przedsięwzięć wymagających odrębnego ryzyka i inwestycji. Pozwala również otwarcie nazwać kompromisy. Firma nie może realizować wszystkich ciekawych pomysłów, dlatego potrzebuje procedur podejmowania decyzji, które uwzględniają potencjalną wartość, zgodność z kierunkiem rozwoju oraz poziom niepewności. Po trzecie, od pomysłu do wdrożenia, czyli znaczenie całego przepływu innowacji. Wiele programów innowacyjnych zatrzymuje się na etapie generowania idei, ponieważ ten etap jest najbardziej widoczny i najłatwiejszy do zorganizowania. Tytuł książki kieruje jednak uwagę na pełniejszy przepływ pracy. Wartość gospodarcza pojawia się dopiero wtedy, gdy obiecująca koncepcja zostanie skonfrontowana z rzeczywistością, rozwinięta, wdrożona i przyjęta przez użytkowników lub klientów. Dlatego fabryka innowacji musi traktować pomysł jako początek procesu, nie jako jego wynik. Na kolejnych etapach konieczne jest sprawdzanie założeń. Czy problem rzeczywiście istnieje? Czy proponowane rozwiązanie jest wykonalne? Czy ktoś zechce z niego korzystać? Czy organizacja umie je dostarczyć, obsłużyć i rozwijać?
Takie pytania nie eliminują ryzyka, ale ograniczają koszt błędów, gdy zadawane są odpowiednio wcześnie.
Równie ważna jest zdolność do zatrzymania inicjatywy, której podstawowe założenia nie znalazły potwierdzenia. Uporządkowany proces nie służy więc wyłącznie przyspieszaniu projektów. Służy także rozróżnianiu projektów, które zasługują na dalsze finansowanie, od tych, z których należy wyciągnąć wnioski i zrezygnować. Przejście do wdrożenia wymaga ponadto współpracy z funkcjami odpowiedzialnymi za sprzedaż, operacje, technologię, prawo i obsługę klienta. Innowatorzy nie działają w próżni. Jeżeli nowa oferta nie może zostać dostarczona na odpowiednim poziomie jakości lub nie ma miejsca w istniejącym modelu operacyjnym, sam prototyp nie stanowi sukcesu. To praktyczne napięcie między odkrywaniem a realizacją jest jednym z najważniejszych problemów zarządzania innowacją. Po czwarte, ludzie, role i przywództwo potrzebne do utrzymania innowacyjnego systemu. Metafora fabryki może błędnie sugerować, że innowacje da się zbudować wyłącznie przez schemat procesu. W rzeczywistości każdy system działa przez ludzi, ich kompetencje, uprawnienia i relacje. Organizacja potrzebuje osób zdolnych rozpoznawać możliwości, prowadzić eksperymenty, interpretować dane oraz przekładać niepewne koncepcje na decyzje biznesowe. Potrzebuje też sponsorów, którzy zapewniają zasoby i chronią inicjatywy przed przedwczesnym zamknięciem, ale równocześnie wymagają dowodów postępu. Jest to trudna równowaga. Zbyt słaby nadzór może prowadzić do finansowania projektów bez odpowiedzialności za rezultaty. Zbyt silna kontrola, oparta na oczekiwaniu natychmiastowych i przewidywalnych wyników, może zniszczyć eksperymentowanie. W praktyce szczególne znaczenie ma jasność ról. Kto jest właścicielem problemu? Kto podejmuje decyzję inwestycyjną? Kto odpowiada za testy? Kto przejmuje rozwiązanie po wdrożeniu? Gdy odpowiedzi są niejasne, inicjatywy łatwo utkną między działami. Ważny jest również język używany przez kierownictwo. Jeśli niepowodzenie każdego eksperymentu jest automatycznie traktowane jako porażka osoby, pracownicy będą wybierać bezpieczne projekty o małym potencjale zmiany. Jeżeli natomiast organizacja rozróżnia odpowiedzialne testowanie hipotez od lekkomyślnego działania, może uczyć się szybciej. Temat ten pokazuje, że innowacja nie jest wyłącznie zadaniem wyspecjalizowanego zespołu. Jest sposobem współpracy między funkcjami, który wymaga przywództwa zdolnego zarządzać zarówno ambicją, jak i ograniczeniami. Na koniec, pomiar postępu i zarządzanie portfelem inicjatyw w warunkach niepewności, dochodowa, powtarzalna innowacja wymaga mierzenia, ale tradycyjne wskaźniki operacyjne nie zawsze są adekwatne dla przedsięwzięć na wczesnym etapie. Nowy pomysł może nie generować jeszcze przychodów, a mimo to dostarczać wartościowej wiedzy o kliencie, technologii lub kosztach realizacji. Z drugiej strony długie utrzymywanie projektu tylko dlatego, że jest nowatorski, nie jest rozsądną praktyką zarządczą. Dlatego w logice fabryki innowacji istotne jest rozróżnianie etapów oraz dowodów oczekiwanych na każdym z nich. Na początku można koncentrować się na jakości problemu i wiarygodności kluczowych założeń. Później większego znaczenia nabierają wyniki testów, gotowość wdrożeniowa, zainteresowanie odbiorców i ekonomika rozwiązania. Taki sposób oceny pozwala porównywać inicjatywy bez udawania, że wszystkie są równie dojrzałe. Pojedyncze projekty trzeba także widzieć jako portfel. Firma może równolegle prowadzić inicjatywy bliższe obecnej działalności oraz bardziej odległe, obarczone większą niepewnością. Nadmierna koncentracja na bezpiecznych ulepszeniach ogranicza możliwość stworzenia nowej wartości. Z kolei portfel złożony wyłącznie z ryzykownych koncepcji może zagrozić zdolności firmy do finansowania rozwoju. Istotą zarządzania jest więc nie tylko wybór zwycięzców, lecz regularne przesuwanie zasobów zgodnie z pojawiającymi się dowodami. To odróżnia system innowacji od jednorazowego programu. Decyzje są odnawiane, a wiedza zdobyta w jednym projekcie może poprawiać jakość kolejnych. Podsumowując,
The Innovation Puzzle How to Build a Successful Innovation Factory warto rozważyć przede wszystkim jako książkę dla liderów innowacji, menedżerów strategii, właścicieli produktów,
osób prowadzących transformacje oraz przedsiębiorców, którzy chcą wyjść poza doraźne zbieranie pomysłów. Jej podstawowa wartość, wynikająca z tytułu i biznesowego pozycjonowania, polega na skierowaniu uwagi na organizacyjną stronę innowacji. Zamiast przedstawiać innowacyjność jako cechę wyjątkowo kreatywnych jednostek, traktuje ją jako system wymagający celów, ról, selekcji, eksperymentowania i wdrożenia.
To użyteczna perspektywa dla firm, które mają wiele inicjatyw, lecz nie potrafią przełożyć ich na trwałe rezultaty.
Czytelnik może dzięki niej lepiej diagnozować, gdzie powstaje zator przy wyborze problemów, podejmowaniu decyzji, współpracy działów, finansowaniu czy przejściu od testu do rynku.
Na tle wielu książek o innowacji, które skupiają się głównie na kreatywności, inspiracji lub pojedynczych metodach pracy, wyróżniają akcent na budowę powtarzalnej fabryki innowacji.
To podejście jest szczególnie istotne w większych organizacjach, gdzie sukces zależy nie tylko od jakości pomysłu, ale od zdolności całej firmy do jego rozwinięcia. Ze względu na ograniczoną dostępność szczegółowych, niezależnie potwierdzonych informacji o treści, nie należy przypisywać autorowi konkretnych modeli lub przykładów niewidocznych w opisie bibliograficznym.
Mimo tego sam problem, sformułowany w książce, pozostaje praktyczny i wyraźnie odróżnia ją od poradników obiecujących szybkie, pojedyncze recepty na innowacyjność.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Robert Van Papelendam, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.